Pamiętamy z Ewangelii, że gdy Pan Jezus, możemy to znaleźć w 6 rozdziale Ewangelii Janowej, robił wykład na temat sakramentu Eucharystii, czyli na temat sakramentu swojego ciała i krwi. Kiedy mówił o obowiązku spożywania jego ciała, jeśli ktokolwiek jest zainteresowany życiem wiecznym. Jeśli kto chce żyć wiecznie, mówi Pan Jezus, niech spożywa moje ciało, bo kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne. I ci, którzy byli wówczas na tej lekcji, zgorszyli się. Patrzyli z obrzydzeniem na Pana Jezusa, z odrazu i zgorszeni odeszli od Niego, dlatego że sądzili, że namawia ich do tego, aby uprawiali kanibalizm, a oni już tak bardzo dawno z tego wyrośli. To prawda, że ich praprzodkowie nie cofali się przed tym, żeby składać Bogu. A kiedy postradali rozum, to i obcym Bogom ofiarę z własnych dzieci, no ale teraz namawiać kogoś do spożywania własnego ciała z takim człowiekiem z nami nie po drodze. No i odchodzili jeden po drugim. Ale kiedy dzisiaj słyszymy fragment Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi, Boże, to jest dobre słowo, łaj. Naprawdę łaj, bardziej smaga słowem, aniżeli liczamy w świątyni jerozolimskiej. Dlatego, że miasto, czyli tak na dobrą sprawę swoim krajanom, rodakom, z Betsajdy, z Kafarnaum, z Sydonu, z Korozaj, żeby polecieć po wszystkich miastach i wioskach Ziemi Świętej, gdzie był, gdzie dotarł. Bo gdyby w Sodomie działo się cuda, które w Tobie się dokonały, to istniałoby to dzień dzisiejszy. A przecież oni wszyscy byli jeszcze przed cudem zmartwychwstania. A przecież oni wszyscy jeszcze byli przed cudem zesłania Ducha Świętego, tego, który od Ojca i Syna pochodzi i który ma za zadanie przypomnieć to wszystko, czego był w Chrystus i wcześniej nauczył. Oni wszyscy byli jeszcze przed tymi, no właśnie, szczytowymi, najważniejszymi, największymi wydarzeniami. Nawet jeszcze nie byli w wieczerni. Jeszcze nie uczestniczyli we mszy świętej. Na razie tylko i wyłącznie słyszeli wezwanie do tego, że jeśli są zainteresowani życiem wiecznym, to niech wierzą w Jezusa Chrystusa, którego Ojciec posłał, i niech spożywają Jego ciało i piją Jego krew. Oni tylko i wyłącznie to słyszeli. My natomiast to wszystko już dotknęliśmy. Dotknęliśmy tajemnicy wieczernika, zaakceptowaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. Więcej, aniżeli przyjęliśmy do wiadomości, że został nam dany Duch Święty, Duch Ojca i Syna, przyjęliśmy Go. Boże, nie tylko ja się nad tym zastanawiam, bo przecież to naprawdę sens z oczu spędza i kapłanom, i siostrom zakonnym, i naszemu biskupowi, i papieżowi, że człowiek, doświadczywszy zesłania Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, na tyle staje się odważny. To jest takie bardzo trudne do pojęcia, jak to się dzieje. Że już nie tyle ma odwagę wyjść do niewierzących, do Boga, powiedzieć tego Chrystusa, którego wyście rękoma bezbożnych Rzymian przybili do krzyża, wskrzesił Bóg. W Jezusie Chrystusie wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Ale to przedziwna rzecz, że człowiek odważny odwagą Ducha Świętego mówi Bogu. To naprawdę bardzo trudne do zrozumienia. Ja czasami gdzieś tak włączę takie, nie powinienem tego robić, bo król Dawid został za to skarcony bardzo mocno. Ale czasami wpadam w jakąś taką, no właśnie, eklezjalną rachubę i staram się doliczyć tych, którzy no właśnie w naszym wieczerniku parafialnym od kilku lat, dokładnie 16 października, przyjęli Ducha Świętego. Czasami doliczę się w naszym gronie 3-4 osoby na kilkadziesiąt. Tak się zastanawiam, jak to się dzieje, że człowiek, który między innymi został wyposażony darem odwagi, męstwa, jednocześnie ten dar wykorzystuje w ten sposób, żeby Bogu samemu powiedzieć nie. Ci Matki Bożej Sztablerze, jakoś gdzieś tam w międzyczasie sprowokowany przez jedną z nas sięgnąłem, żeby się dowiedzieć, gdzie się Góra Karmel znajduje. Bo ta Góra Karmel i poza tym przebywa w Piśmie Świętym, no to Boże, gdzie ona tam zlokalizowana w tej Ziemi Świętej jest? Bo tak nie bardzo potrafię to określić. Ona jest blisko Hajfy, na północy Ziemi Świętej, przepięknym otoczeniu zielonym rodzajem pasmo właśnie Karmelu. Co z języka hebrajskiego Karmel tłumaczy się na winnica Boga. Piękne tłumaczenie. Winnica Boga. Praktycznie wszystko nam to słowo mówi. Matka Boża z góry Karmel to właśnie nie mniej, nie więcej jak taki Boży ogród, winnica Boga, wyjątkowo rodzajem, która nie szczędzi nam tego, nie jest chytra i nie szczędzi nam tego, abyśmy no właśnie odżywiali się owocami jej pobożności. I nie może być inaczej w życiu oblubienicy Ducha Świętego. Bo przecież jeśli ona jest, a jest oblubienicą, czyli ulubienicą i oblubienicą tego, który jest tchnieniem Ojca i Syna, to Duch Święty jest niejako owocem miłości Ojca i Syna. Tego ich wzajemnego poświęcenia się, zapatrzenia się w siebie, wzajemnego oddania, owej jedności nierozerwalnej. A więc skoro ona korzysta z owoców miłości Boga samego w Trójcy Świętej jedynego, no to nic dziwnego, że również jest wyjątkowo hojna, szczodra wobec tych wszystkich, którzy do niej ręce wyciągają. Ale jednocześnie no dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze święto Matki Bożej Sztablerznej, Matki Bożej z Góry Karmel, każe nam spojrzeć na nią tak bardzo, ale to bardzo głęboko i poszukać, odnaleźć. Wcale nie jest to takie trudne, ale jeszcze raz przypomnieć sobie i chyba trzeba to codziennie sobie przypominać, bo to jest no właśnie rzecz niezmiernie ważna, istotna dla nas i dla naszego zbawienia. W czym tkwi siła Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel? Kiedy dotykamy tego historycznego wydarzenia ze świętym Szymonem Stokiem, No to, mój Boże, to jest XIII wiek, 1251, właśnie tam na Górze Karmel. No to coś, co się nazywało życie pustelnicze, powolutku, systematycznie, z dnia na dzień przeradzało się w ruinę. Szymon stokło patrzył na, no właśnie, braci żyjących wokół niego pustelników trochę z przerażeniem, że daleko im do pierwotnej gorliwości. I w modlitwie nawiedza go Najświętsza Maria Panna, która mu proponuje, no właśnie, takie zgoła i śmiechowarte, i trochę gorszące zachowanie, żeby nałożył szatę, która była w jego dłoni, płaszcz, fartuch, nakładany przez głowę i zakrywający tymi przód człowieka. Swoista tarcza, ktoś by powiedział, kamizelka ochronna, popatrzcie, nikt się nie dziwuje temu, że policjanci, żołnierze, idąc do boju, no właśnie, zakładają kamizelkę kuloodporną, płacą za to ciężkie pieniądze. Na takich ludzi popatrzymy z podziwem. Natomiast jeśli ktoś zauważył kogoś, no właśnie, ten płócienny szkapel, to ma go zadziwać. Ale właśnie, no, w tym dziwactwie jest jakaś wielka tajemnica. No bo w czym tkwi siła Najświętszej Maryi Panny? Z pozoru, na pierwszy rzut oka, Boże, słabiutki niewiastki. Cała tajemnica Najświętszej Maryi Panny mieści się w słowie Amen. Amen, fiat. Niech mi się stanie według słowa Twojego. I trzeba, abyśmy pamiętali, że adresatem tego wyznania jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Nie człowiek. Nie diabeł. Bo przecież zaiste niejednokrotnie również do niej podchodził ze swoimi propozycjami. Tajemnica Najświętszej Maryi Panny tkwi właśnie w przeciwnej jedności, czyli jednomyślności. Jednomyślności z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. Warto, kiedy mówimy słowo komunia, właśnie przede wszystkim rozpoczynać tę jedność naszą z Bogiem od podejmowania trudu dojścia do stanu jednomyślności z Bogiem, żebyśmy myśleli z Bogiem dokładnie tym samym. Tak jak to zrobiła Najświętsza Maryja Panna. Ona była jednomyślącą z Bogiem. Niech mi się stanie według słowa Twego. Dobrze wiemy, że Najświętsza Maryja Panna, poza duchową jednomyślnością, jednością z jednorodzonym Synem Bożym, Słowem Bożym, był ten moment w jej życiu, że również była w sposób czysto, no właśnie, taki organiczny jedności, fizyczny jedności, kiedy dotykamy tajemnicy jej macierzyństwa. Gwiazdy to będące wiedzą o tym mowę. Ten moment w życiu kobiety, który powoduje nierozerwalną jedność ze swoim dzieckiem, wyrażoną w sobie objawionych słowach: czyż może matka zapomnieć o swoim dziecku? Zadaje pytanie Bóg. Ale nawet gdyby ona zapomniała, mówi Bóg, ja nie zapomnę o tobie. Przeciwna tajemnica jedności wyrażającej się w pamięci. Czym zatem tkwi siła Najświętszej Maryi Panny? Właśnie w jednomyślności z Bogiem. wytrwała w tej jednomyślności, właśnie dlatego, że podejmowała trud, wysiłek, żyła pragnieniem trwania w owej jednomyślności. I ci z nas, którzy noszą sztablerz, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby tego nie sprowadzić do swoistej takiej działalności magicznej, że jeśli już się ma ten fragment, to jest się wolnym od wszystkiego, ma się szczęście w ręku. Pamiętajmy, że przyjęcie sztablerza było wypowiedzenie za Najświętszą Maryjo Panną pod adresem Boga: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Fiat, nasze fiat, amen. Niech się tak stanie. I również z dotychczasowego naszego życia dobrze wiemy, że diabeł będzie robił wszystko, żeby człowieka zepchnąć z drogi posłuszeństwa wobec Boga. Tak jak było to w życiu Najświętszej Maryi Panny. Przecież niejednokrotnie diabeł próbował ją zepchnąć z drogi wierności Bogu. I udało mu się. Dlaczego? Bo ona żyła jedynym pragnieniem. Fiat, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie jako w piekle, tak i na ziemi, ale jako w niebie, tak i na ziemi. Boże, w historii naszego Kościoła, naszej Ojczyzny, i z tego domu mnóstwo jest takich ludzi, którzy całe swoje życie właśnie przeżyli w duchowości szkaplerza, czyli w duchowości zamkniętej w dwóch słowach. Jezus Maryja. Jezus Maryja. Te dwa słowa były haftowane na sztandarach wojskowych. Z tymi słowami żołnierze, rycerze wychodzili do boju. Jezus Maryja. Z tymi słowami, stojąc pod ścianą śmierci, przeżywali godzinę swojej śmierci, krzycząc w niebie osa: Jezus Maryja. Dobrze wiemy również z relacji, z kronik historycznych, że król Jan III Sobieski pod Wiedniem, dokładnie jego wojska i on sam wyruszył do boju z tymi słowami: Jezus Maryja. Cała tajemnica szkaplerza to właśnie to przyjęcie obecności, jednocześnie odpowiedzialności, aktywności w swoim życiu tych dwóch osób, Jezusa i Maryi, wiedząc o tym, że wiemy o tym, że Jezus z Nazaretu, Chrystus, Mesjasz, jest jedyną drogą wiodącą do Ojca w niebie. Jesteśmy już ludźmi wykształconymi, już będzie prawie 2 lata temu, studiowaliśmy świętego Ludwika Grignion o formę i od niego wiemy, nie tylko od niego, bo i od wielu jemu podobnych, że Najświętsza Maryja Panna jest najpewniejszą drogą wiodącą do Jezusa Chrystusa. Pewnie. Idąc tą drogą, którą ona wydeptała swoim życiem na ziemi, nie zejdzie się na manowce. Nie dojdzie się do czegoś, co będzie, kto będzie podobny do Jezusa Chrystusa. Ale dojdzie się do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym odkupicielem człowieka, czyli również i każdego z nas. Niech więc noszony przez nas sztablerz właśnie i przypomina, i upomina nas do tego, abyśmy szli drogą wierności Najświętszej Maryi Panny, która właśnie z troską Matki zawsze spogląda w naszym kierunku, wypowiadając do nas jedno zdanie: uczyńcie wszystko, co Syn mój Pan powie. Uczyńcie wszystko, co Syn mój Pan powie. Piękne słowo, prawdziwe i skuteczne.